A w naszym studiu gość Marek Ustowski, przewodniczący Rady Powiatowej w Słupsku Pomorskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Protestujecie od dłuższego czasu. Mam wrażenie, że te protesty się nie kończą. Blokujecie drogi, rozdajecie jabłka, rozdajecie ulotki, protestujecie przeciwko Zielonemu Ładowi i importowi żywności ze wschodu, za wschodniej granicy. Czy od czasu, jak rozpoczęły się te protesty, to cokolwiek w waszej sytuacji się zmieniło? Pytam o to, czy wasze protesty są skuteczne w jakimkolwiek stopniu. Proszę bliżej do mikrofonu, jeżeli mogę pana poprosić. Proszę bardzo.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Proszę Państwa, no, nasze protesty, przede wszystkim najważniejszym naszym sukcesem jest, że świadomość społeczeństwa tutaj została, społeczeństwo zostało uświadomione, jeżeli chodzi o nasze problemy i z czym to się będzie wiązało, z czym się będzie wiązał Zielony Ład, wszystkie obostrzenia, które Unia Europejska nakłada na całe społeczeństwo, nie tylko na rolników. No to jest największy sukces. Dzisiaj mówi się już o zatrzymaniu tego importu z Ukrainy. Trochę to rządzącym wychodzi jak wychodzi, ale o tym jest rozmowa. Dzisiaj są jakieś systemy pomocowe dla rolnictwa tutaj. Są zmiany w Zielonym Ładzie proponowane, na które my tam się zgodzimy albo nie godzimy, ale tu rozmowy są. I my też wczoraj żeśmy protestowali u posłów wszystkich opcji. Byliśmy w biurach poselskich, kto nas przyjął.
Do tego wrócimy, tylko może tak w żołnierskich słowach. Jakich zapisów, jakich rozwiązań wy chcielibyście usunięcia z Zielonego Ładu? Czy chcecie, żeby cały Zielony Ład został skasowany, mówiąc kolokwialnie, i napisany ten system ochrony, rozwoju, przyszłości rolnictwa i w ogóle gospodarki na nowo?
No jeżeli chodzi o kwestie rolnicze, no to byśmy tak chcieli, ale wiemy, że to się nie da, żeby ten Zielony Ład cały skasować. Ale trzeba przede wszystkim tą warunkowość zlikwidować i
postawić... Co to znaczy warunkowość? Musi pan mówić do osób, które nie mają zielonego pojęcia o rolnictwie, po prostu chcą pójść do sklepu, czy na stragan, czy na targowisko i kupić coś zdrowego, bezpiecznego i najlepiej wyhodowanego w Polsce.
No i tak, proszę Państwa, jest, bo polskie produkty są bezpieczne, zdrowe. A Unia Europejska nakłada na nas coraz większe restrykcje i my się na to godzimy oczywiście, ale chcemy mieć za to jakieś rekompensaty, bo to musi być rekompensata, bo jeżeli konkurujemy z rynkiem, który nie ma takich ograniczeń, nie ma restrykcji w ograniczeniu środków ochrony roślin, w podatkach, które są nakładane na nasz przemysł, jeżeli chodzi o ograniczenia emisyjności, to my nie jesteśmy konkurencyjni, a wprowadza się z Ukrainy towar, który nie ma żadnych obostrzeń, dużo tańsze koszty produkcji i my mamy z nimi konkurować. No to jest nierówna konkurencja, dlatego walczymy o zablokowanie tego ukraińskiego transportu, ale wracając do tego Zielonego Ładu, to tam jest, żebyśmy my jakieś dostali rekompensaty tutaj z Unii Europejskiej, to jest dużo warunków do spełnienia.
Mhm. Jakie musicie spełnić?
To są warunki dotyczące, że część gruntów musi być ugorowana, że ograniczenie...
No, ale podobno tego ma już nie być.
No i właśnie widzi pan. No
to 4% jest... miało być ugorowane, czyli co, jeżeli pan ma na przykład 10 hektarów, no to z każdego hektara 4% musiało odłogowane, tak?
Chcemy to, o to walczyliśmy, zostało to, chyba będzie to zmienione prawdopodobnie, ale ma to być zamienione jakieś inne, jeszcze nie do końca jest to dla nas przyjęcia.
Okay.
I ta warunkowość właśnie polega też na następnych kwestiach, jeżeli chodzi o część gruntów wyłączonych, o
używanie pestycydów pewnie.
Ograniczenia w pestycydach. Kolejna rzecz jest... I my to wszystko chcemy, żeby może to być, ale za to wszystko trzeba po prostu nam zrekompensować. Jeżeli my mamy to zrobić, to oczywiście za to musimy dostać jakieś rekompensaty, tak to trzeba nazwać, bo to nie jest nic innego, bo my przez to mamy niższe plony i no nie zarabiamy tyle na tych polach, ile byśmy chcieli. No i dlatego muszą nam tutaj to trzeba to zmienić, tą warunkowość.
Dobrze, czy spełnienie warunków polskiego Zielonego Ładu oznaczać będzie, że wasza produkcja będzie droższa, tym samym klienci muszą się spodziewać tego, że produkty żywnościowe będą droższe w sklepach?
No tak.
Bo tak to do końca nie wybrzmiewa. Ja mam wrażenie, że mówi się o tym, że to ma być bezpieczne i to wszyscy się na to zgadzają, że ma być bezpiecznie, że ma być ekologicznie jak najbardziej, że ma być lokalna produkcja, że nasi rolnicy mają się tym tylko zajmować i ma być wszystko super, tylko nikt nie mówi, ile to ma kosztować.
No właśnie w tym jest problem. No i my o tym mówimy, że ten cały Zielony Ład zwiększa koszty produkcji, czyli my powinniśmy za towary dostawać więcej, a najprawdopodobniej nie dostaniemy w żadnym wypadku lepszych cen, bo już od, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, od 20 lat my produkujemy towary na tym samym poziomie cenowym. Na przykład żyto podstawowy nasz produkt, z którego robi się mąkę, chleb, jest od 20 lat w jednej cenie.
Znaczy w jakiej? Ile kosztuje tona żyta dzisiaj w skupie?
Dzisiaj około 500 zł. I 20 lat temu też kosztowała 500 zł. Sobie to każdy przed... No jak 20 lat może kosztować tak ważny towar? Tyle samo, no. Były, wiadomo, zwyżki i zniżki, tam kosztowało i 600, i 700, jeden rok było nawet 1000 zł, ale jakbyśmy średnią 20-letnią zrobili, to byłoby 500.
A dlaczego tak się dzieje? Może wy po prostu produkujecie za dużo? I no, dlatego ta cena nie rośnie.
No niech pan nie sugeruje, że za dużo. My produkujemy tyle, ile no bo potrzebuje rynek.
Okay, ale wie pan, jaka jest logika rynku. Jak czegoś jest dużo na rynku, no to jest tanie. Jak jest jakiś towar unikatowy, no to jego cena od razu jest wyższa. To wynika z tego, że wy produkujecie za dużo, czy ten import z innych krajów jest za duży?
No nie mamy też... Problemem jest to, że nie mamy, że rynek reguluje się na giełdach w Paryżu, gdzieś w Nowym Jorku i coś tam. No,
globalny rynek jest.
Globalny rynek, tak. I my tutaj dzisiaj na tym, powiedzmy, tracimy. Dlatego też walczymy o to, żeby te ceny były uregulowane, też były minimalne. Ale znowu, widzi pan, panie redaktorze, no tu mamy cenę taką niską, mamy dużo nakładanych co róż, są nakładane na nas kolejne obostrzenia, ograniczenia pestycydów, ograniczenia środków tutaj nawozów, żebyśmy mamy dobrostan zwierząt robić.
Że to kosztuje wszystko.
Wszystko mamy ograniczać przez to, żeby zrobić dobrostan zwierząt, to musimy zmniejszyć produkcję, no bo tam trzeba zwiększyć im powierzchnię, to jest jedna strona i na nas to jest nakładane. Mhm. Na cały świat nie, bo mówmy to wprost, no cały świat sobie robi wolna Amerykanka. Ukraina,
poza
Unią Europejską, Ukraina, Rosja, wszystkie te państwa mają, tam nie ma żadnych ograniczeń środków do produkcji, pestycydów, ile nawozu wysypią. Dodatkowo Ukraina ma też dobre ziemie, to wiadomo, ta wydajność jest bardzo duża. Duży areał, czyli skala duża, ale już nie mówiąc o tym, ale na nas jest naprawdę masa środków biurokratycznych nawet, bo my dużo biurokratycznych rzeczy robimy, które tamte cały świat nie ma, a otwiera się rynek europejski i ściąga się stamtąd towary, które są dla nich, oni i tak zarabiają, bo oni mają inne koszty, no to wiadomo, oni i tak zarabiają dobre pieniądze i tu się wszystko wciągnie do nas, do Europy.
Marek Ustowski, szef naszej lokalnej izby rolniczej. Proszę powiedzieć, czy w pana opinii, pana prywatnej opinii, powinno się automatycznie zamknąć granicę na wschód, jeżeli chodzi o wpływ towarów spożywczych? Całkowity powinien być zakaz? Czy pan dopuszcza taką ewentualność, że to mogą być jakieś kontyngenty, które będą wchodziły na europejski rynek, albo też będą te produkty tylko przejeżdżały przez Unię Europejską i będą sprzedawane na świat?
To na dzień dzisiejszy trzeba przede wszystkim najpierw zamknąć tą granicę, później zacząć rozmawiać o tym, o cłach, o kontyngentach, bo tak było przed wojną i żyliśmy. Ukraina żyła swoim życiem, my żyliśmy swoim życiem i nie było jakichś większych problemów. Ale dzisiaj mam tak dużą nadwyżkę tego zboża, która wyjechała, tych produktów rolnych, które... rolno-spożywczych, które wjeżdżają do Ukrainy. I na dzień dzisiejszy trzeba przede wszystkim zamknąć tą granicę i o to, żeśmy też walczyli, to są też główny postulat. I wtedy zacząć rozmawiać, jak to uregulować, proszę państwa. Czy mają być to, jeżeli ma być tranzyt przez Europę, no to naprawdę musi być on bardzo szczelny, żeby to się nie rozjeżdżało po naszym kraju głównie, bo to my jesteśmy na pierwszej linii frontu tutaj, jeżeli chodzi o te produkty. I trzeba pomóc też Ukrainie, żeby ona mogła przez porty czarnomorskie wysłać te zboże przez porty rumuńskie, może gdzieś tam tu są, przynajmniej bliżej.
A przez polskie porty powinna wysyłać, czy nie?
Przez polskie porty może wysyłać, ale to trzeba dobrze, to musi być dobrze kontrolowane i po polskie porty będzie to ciężkie, panie redaktorze, bo polskie porty mają jakąś przepustowość i one są dostosowane do polskiej gospodarki, a teraz jak wjedzie dodatkowe 20, 30 czy 50% tej produkcji, na przykład zboża, no to my dlatego jesteśmy zakorkowani dzisiaj.
Pan produkuje zboże?
Głównie na własne potrzeby.
Na własne potrzeby, ale koledzy pewnie produkują, bo tak sobie sprawdziłem, to podobno w magazynach jest 9 milionów ton zboża w Polsce, przy produkcji około 35 milionów ton rocznie, to wydaje się, że to jest bardzo dużo.
Bardzo dużo.
No to też oznacza, że cena jest niska. W związku z tym, że jeżeli zboże jest w magazynach, no to jest go po prostu nadwyżka i w tym momencie no, rynek tak to reguluje, że jak jest czegoś dużo, to po prostu jest tanie.
No ale trzeba też powiedzieć, że w Polsce tym handlem zbożem zajmują się korporacje międzynarodowe i też im zależy, żeby wjechało do Polski jak najwięcej zboża z Ukrainy, żeby zbić cenę, a oni i tak mają kontrakty podpisane na dużo lepsze pieniądze w państwach trzecich, gdzie to eksportują, bo głównie to eksportują, mówię, firmy zachodnie. no, firmy ogólno...
Rynek jest globalny. Globalny. To teraz wróćmy do waszych protestów. Ja panu zacytuję to, co powiedział wczoraj w Gliwicach premier Donald Tusk. Powiedział tak, rolnicy mają prawo protestować, domagać się realizacji swoich interesów, ale ja jako premier muszę dbać o interesy wszystkich. Premier zapowiedział dalsze rozmowy o rozwiązywaniu konkretnych problemów rolników. Problemy rolników traktuję poważnie i będę starał się rozwiązywać je tak skutecznie, jak na ile to możliwe. Niezależnie od tego, czy będą protestować, czy nie, nie oczekuję oklasków ani poparcia od protestujących. No i komentując też zmianę formy protestu na demonstrację pod biurami parlamentarzystów, szef rządu stwierdził, że chodzi o to, aby obie strony umiały rozmawiać serio, nie na poziomie politycznych sloganów, ale o konkretnych problemach, typu ile pieniędzy potrzeba na likwidację nadwyżki zbóż, zapasów zbóż, ile trzeba, żeby wstrzymać tranzyt zboża przez Polskę i żeby opróżnić magazyny. Wy się spotykacie z parlamentarzystami, podchodziliście wczoraj do biur poselskich, senatorskich. I jaka była reakcja? Ktoś się z wami w ogóle spotkał? Rozmawialiście z posłami, senatorami?
Tak, my z powiatu Słupskiego i Kartuskiego i Lęborskiego, także byliśmy u posła Lamczyka Stanisława w Kartuzach. Byli też
parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej.
Koalicji, tak? Obywatelskiej. Byli też rolnicy u posła Płażyńskiego, to jest znowu z Prawa i Sprawiedliwości. Byli u posła wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, posła Plockę w Krokowej, też się spotkali, też debatowali, są zaproszeni na rozmowy do Warszawy, także my też, nasze protesty nie ograniczają się tylko, żeby jeździć i robić jakieś, powiedzmy,
blokować
drogi.
Spowalniać ruch.
I to...
No dobrze, czy wy jesteście w ogóle z tych rozmów zadowoleni? Czy to one w ogóle was przybliżają do rozwiązania waszego problemu, czy nie? Czy to jest tak, że wy protestujecie, jeździcie, spotykacie się, a właściwie problem dalej jest nierozwiązany?
No problem się, on w jakimś stopniu, małymi kroczkami się rozwiązuje. No gdzieś tam próbują ograniczenia. My też przy ostatnim proteście w Gdańsku, tutaj co robiliśmy, taką manifestację tutaj w Gdańsku, to złożyliśmy postulat, żeby do pani wojewody, do pana premiera, żeby też te służby, które kontrolują napływ tego zboża, żeby one zaczęły skutecznie pracować, żeby one zaczęły kontrolować. I już dzisiaj czytamy artykuły, że te służby działają, że nakładają kary na nieuczciwych przedsiębiorców, którzy gdzieś wprowadzili do obrotu zboże techniczne, przekształcili je w zboże konsumpcyjne na przykład i takie tam inne rzeczy. Także te nasze działania gdzieś powoli dają. Dają też, bo mówię, przede wszystkim to, że ludzie są świadomi, co się stanie, jeżeli nas rolników nie będzie i co to jest ten Zielony Ład i te wszystkie podatki. Ale z posłami rozmawiamy i to jest też forma protestu, że my chcemy brać udział w tych wszystkich pracach legislacyjnych, jeżeli to będzie możliwe, jeżeli chodzi właśnie o ten Zielony Ład. Rozmawiamy z premierem, bo też część naszych rolników gdzieś siedziła, była na spotkaniu z premierem, teraz znowu byli na spotkaniu z premierem i mówili o problemach, że musimy tą uregulować tą ukraińską granicę i ten napływ tego zboża, bo to jest podstawa dzisiaj.
A pana, w pana opinii to, że organizacje rolnicze okupują budynek Ministerstwa Rolnictwa, to przybliża was do rozwiązania tego konfliktu, czy wręcz przeciwnie, oddala?
Nie, myślę, że nie oddala na pewno. Każda forma jest tutaj, my nie chcemy się dzielić. Tak rolnicy tam stwierdzili, pan Obszański z Solidarności okupuje, bo nie został spełniony właśnie ten jeden z ważnych tam podpisanych tych porozumień, że tranzyt ma być zamknięty, bo ten tranzyt prawdopodobnie jedzie dalej cały czas i to jest najważniejsza właśnie kwestia. Widzi pan, było uzgodnienie, że tranzyt staje, no nie stanął. No to dzisiaj dalej jakiś protest jest robiony. No. Jest już jakieś rekompensaty, jeżeli chodzi o cenę pszenicy, to też no, nie chcemy się dzielić. Tu. Jeżeli protestuje, to jak najbardziej my popieramy wszystkie akcje protestacyjne, jesteśmy jednym organizmem rolniczym i że mamy trochę inne wizje, to trudno, tak ludzie mają, ale my jak najbardziej wspieramy tutaj.
To teraz zadam panu takie pytanie, które jest dość długie, ale mam nadzieję, że wyjaśnię, o co mi chodzi. Bo z danych wynika, że ubywa gospodarstw rolnych. W 2023 roku było ich 1,233,648, czyli ponad 19 tysięcy mniej niż rok wcześniej. No i ta liczba się w ciągu 2 lat skurczyła o ponad prawie 36 tysięcy gospodarstw, ale prawie połowa z tych gospodarstw ma do 5 hektarów ziemi tylko i to są bardzo małe gospodarstwa. Z danych też wynika, że 3 na 10 właścicieli gospodarstw nie jest w stanie się z działalności rolniczej tylko utrzymać i po prostu pracuje gdzieś poza rolnictwem. A z drugiej strony są też takie głosy, że ludzie widzą na tych protestach, że wy protestujecie, jeździcie bardzo drogim sprzętem, ciągnikami, które wyglądają bardzo efektownie, które są drogim sprzętem. I trochę się to ludziom na logikę nie składa. No dlaczego wy protestujecie, że jest wam źle, jak widzą, jaki macie sprzęt, jak drogi, jak to jest, no profesjonalne jest. Ciągniki, to jest bardzo drogi sprzęt, rzeczywiście widać, że to jest rzecz, no po prostu najwyższych lotów. To jak pan to wytłumaczy?
Proszę państwa, ten sprzęt przede wszystkim podrożał nam w ostatnich chyba dwóch latach o jakieś 30-40%, żeby wszyscy wiedzieli, to jest właśnie konsekwencja Zielonego Ładu i tych wszystkich podatków.
Ile taki ciągnik kosztuje? Taki profesjonalny, duży, taki,
około pół miliona złotych, panie redaktorze.
500 tysięcy?
No to jest taki średniej klasy, nie największy, nie najmniejszy.
To tyle, co dwa luksusowe samochody.
No,
może
ale
nawet trzy.
Ale pan wie, rozumie pan, że my w tym traktorze, jak zaczniemy dzisiaj wiosną jeździć, to skończymy jesienią. My siedzimy tam po 12
godzin. Ja panu nie zazdroszczę, żeby to było jasne.
Niech każdy sobie przyjdzie i siądzie w stary.
Tylko pytam o to, jak to wytłumaczyć, że z jednej strony mówicie, że jest coraz słabiej, że cena zboża od 20 lat jest taka sama, a z drugiej strony ludzie widzą, że macie nowy sprzęt. Czy jak to się dzieje?
Bo ciężko pracujemy na ten sprzęt, żeby go teraz dzisiaj spłacić.
Przecież ja nie mówię, że rolnicy mają lekko, tylko jak jest z tą opłacalnością, jak jest z tą ekonomiką?
No, my przez naszą zaradność wiążemy koniec z końcem, że tak powiem panu, że przez naszą pracowitość i szukanie różnych usług, bo dzisiaj rolnicy odchodzą też do usług, do różnego transportu.
Dopłaty do tego typu sprzętu, do zakupu, jak pan, nie wiem, chce kupić nowy ciągnik, to ma pan jakąś ulgę, dopłatę z Unii Europejskiej, dopłatę z jakiegoś programu ministerialnego, niech pan to wytłumaczy, bo ludzie sobie zadają takie pytania.
Jeżeli są nabory, to tak, możemy skorzystać z dofinansowania, nawet w 50% taki sprzęt jest odfinansowany, no ale nie zawsze te nabory są, także część kupujemy na dofinansowanie, część kupujemy za gotówkę, znaczy za gotówkę, za pełną cenę i ciężko na to pracujemy. Ten sprzęt no, jest nam bezwzględnie potrzebny, to się dzisiaj nie da. To jest każdy, budowlańcy mają koparki, dźwigi dzisiaj, ładowarki,
podajniki. Ja od pana nie wymagam, żeby pan biegał z kosą po polu, to
no,
nie o to chodzi.
To się nie da, dzisiaj jest
nie. Skala ma być jak najlepiej, ma być jak najłatwiej, ma być jak najbardziej ergonomicznie, to jest zupełnie naturalne. Ale tylko ten sprzęt jest naprawdę potwornie drogi.
Potwornie drogi, jeszcze zdrożał, bo mówię, jak kupowałem ciągnik 3 lata temu, on jest 100 tysięcy tańszy jak teraz, powiedzmy. 100 tysięcy.
W ciągu 3 lat.
W ciągu 3 lat.
To bardzo dużo.
2 lat dokładnie.
Dobrze,
2 lata.
To jeżeli ciągnik kosztuje pół miliona, to ile kosztuje kombajn zbożowy albo kombajn do ziemniaków? Przecież to są też potwory, jeżeli chodzi o urządzenia.
Też ceny oscylują między 1 a 2 miliony, jeżeli chodzi o nowy kombajn. No zależy jakiej wielkości. To jest wszystko, możemy tutaj, no mówię, od największego, no ale to są tysiące hektarów trzeba mieć.
Ja też pamiętam, że pan jeszcze jakiś czas temu mówił, że jest bardzo duży problem z ziemią. Może rzeczywiście tych małych gospodarstw jest za dużo. No ciężko myśleć o tym, żeby utrzymać się rok produkując nawet coś bardzo drogiego na 5 hektarach.
Ale nie, to na przestrzenia województwa pomorskiego jest 20 hektarów. No to tu jest, ale żeby być pełnorolnym...
No to też nie, szału nie ma.
Ale żeby być pełnorolnym, ODR zrobił badania, że gospodarstwa, które mają około 50 hektarów, już są samowystarczalne. Ale niech pan nie ujmuje tym małym gospodarstwom,
ja
bo one
ujmuję,
pracują.
Zastanawiam
i też
się,
potrafią
jak
się utrzymać. Bo...
Okej, tylko ja tylko niczego nie ujmuję, tylko wydaje mi się, że
powiem pan, sytuacja na Kaszubach,
z 5 hektarów się ciężko utrzymać przez
ale
rok.
Ale ludzie pracują, mają niewielkie gospodarstwo, potrafią sobie utrzymać warzywa, potrafią jakieś zwierzęta sprzedać, to jest dodatek do pensji, że tak powiem.
To szapoba. Jeżeli ktoś się z 5 hektarów jest w stanie utrzymać, to naprawdę
nie jest w stanie się utrzymać,
się
ale jest to premia do całego...
Czyli pracuje poza rolnictwem, a te 5 hektarów to jest taka działalność, którą sobie prowadzi obok normalnej działalności swojej
tak,
zawodowej.
Tak, jest właśnie, mogę powiedzieć właśnie na Kaszubach, że jest to, tam są niewielkie gospodarstwa, ale oni zawsze mają kilka sztuk bydła, kilka sztuk trzody chlewnej, to jest taka dodatkowo... A pracują tutaj, rodzina cała w tym wszystkim kooperuje, także, ale mają swoją żywność, bo to jest też ważne, że mają swojego świniaka na przykład, mają jakąś wołowinę.
Ziemniaki
mają,
i tak dalej.
Ziemniaki,
mogą własną mąkę mieć i tak dalej.
Mogą własną mąkę mieć i to jest też ważne dla wielu ludzi, coraz bardziej świadomych dzisiaj z tego, że trzeba się też żywić dobrym towarem. Albo też wydzierżawiają tą ziemię i dalej idą do pracy, no to tak jest, ale tu jeżeli chodzi o nasz słupski region, no to średnia wojewódzka 20 hektarów, tutaj myślę, że jak ktoś ma już 50 hektarów, ma produkcję zwierzęcą, tak jak ja właśnie, to jest taki mój przykład, to może się z tego utrzymać, ja mam 3 dzieci i spokojnie z tego żyję, no żyję...
No ciężko pan pracuje. No,
ciężko pracuje, no i łapiemy się też, proszę państwa, my jesteśmy też przedsiębiorczymi ludźmi, łapiemy się wszystkiego, co się da, jeżeli można przewieźć komuś piasek, to też wozimy, jeżeli można pozamiatać ulicę, to też wozimy, jeżeli możemy jakąś usługę zrobić, to tu dużo rolników się w to włącza i działają, zatrudniają ludzi, proszę państwa, gospodarstwa rolne zatrudniają, powiększają swoje miejsca pracy, dają. Także to trzeba też dbać, a problem z ziemią mamy. No tu w województwie słupskim to bardzo często żeśmy protestowali, bo mamy bardzo dużo gruntów jeszcze w spółkach prawa handlowego, a nie są te ziemie nie są dostępne dla rolników, którzy by naprawdę się mogli rozwijać.
Pana opinii powinny być w jak największym zakresie, rozumiem, tak? Żeby rolnicy mieli możliwość powiększania swoich gospodarstw i tym samym zwiększania swojej rentowności.
Rentowności,
no dobrze, ale jak wy teraz protestujecie, bo rozumiem, że protestujecie, no robota w polu chyba czeka. To jak to teraz jest? To no, nie będzie zboża? Nie będzie ziemniaków? Nie będzie mąki?
Proszę Państwa, dlatego troszeczkę zmieniamy formę protestu, żeby ona nas tak bardzo nie absorbowała, ale pracujemy. Proszę sobie wyobrazić, że ja w dzień jeżdżę w traktorze, czy obrządzam moje krowy, moje świnie, a wieczorami siedzę na spotkaniach online, bo spotykamy się online, mamy czaty, mamy wszystko, wymieniamy się informacjami, cały czas dzwonimy, w ciągu dnia cały czas pracujemy, proszę Państwa. Ta wojna, powiem, trwa, no i my w tym jesteśmy dzisiaj, ale działamy, pracujemy.
Ale czemu pan używa takiego sformułowania wojna? No bo to raczej jest konflikt, spór, no to co będzie dalej, ale uważa pan, że to jest coś, ten obecny spór jest kluczowy dla przyszłości rolnictwa w Polsce?
Myślę, że tak, że bardzo, bo tutaj jeżeli my tego nie wytrzymamy, no jeżeli to ta sytuacja, ta nieopłacalność, bo dzisiaj mówimy o nieopłacalności rolnictwa, będzie trwała dłużej, no to my w końcu nas pozwija, no i o to walczymy, dlatego my dzisiaj, widzi pan determinację naszą, ile my już protestujemy, to jest jeden protest, to już jest chyba, nie wiem, z 10. akcja protestacyjna.
Ja myślę, że to trwa trzeci miesiąc chyba.
Trzeci miesiąc i tych protestów mniejszych, większych, lokalnych, blokad dróg takich, no jest bardzo dużo i nie widać końca i ani w naszej determinacji też nie widać końca, niech to wszyscy zrozumieją i niech rządzący w końcu zrobią coś, żebyśmy my naprawdę mogli iść do naszej pracy spokojnie, bo my dzisiaj pracujemy, ale to nie jest spokojna praca, taka też psychicznie męcząca jest to, że my mamy podział ról, że tu robota w tym, a tutaj trzeba coś robić, żeby tą sytuację naprawić. No dlaczego my to mamy robić? No my chcemy swoją pracę wykonywać, a po to wybraliśmy, powiedzmy, naszych działaczy, przewodniczących, posłów, którzy mieliby dla nas załatwić te sprawy, no to niech pracują. No byliśmy wczoraj na spotkaniu pana Adamczyka, powiedzieliśmy mu o rozwiązaniach, jak nadwyżkę zboża można...
I co wam powiedział poseł?
No będzie pracował, będzie to przedstawiał premierowi.
No i będziemy pytać, co dalej.
I będziemy pytać, co dalej, tak. My czekamy, damy kilka tygodni i będziemy pytać z powrotem. I znowu, jeżeli będzie trzeba, to będziemy protestować. I proszę Państwa, wybory europarlamentarne się zbliżają, no te samorządowe już są zaraz, a przy europarlamentarnych będziemy wyciągać konsekwencje wobec tych ludzi, którzy głosowali za Zielonym Ładem, za niszczeniem rolnictwa.
Bo a to... co pan mówi, co pan ma na myśli, mówiąc konsekwencje?
No, mamy tą możliwość głosowania na tych ludzi.
A, w ten sposób. No, będziemy... każdy ma prawo do oddania głosu.
No i to jest nasz tutaj... Nasza możliwość tutaj...
To jest wasza broń, oczywiście.
Nasza broń.
To jest broń każdego, który bierze udział w wyborach.
Tak.
I tego, który nie bierze udział w wyborach, to też jest broń, bo wtedy on też podejmuje pewną decyzję.
Tak jest.
Każda osoba.
A my jesteśmy świadomi, kto głosował za Zielonym Ładem, kto głosował za wszystkimi Fit for 55, które ograniczą nam wszystkim Polakom, bo to też my jako rolnicy walczymy o wspólną sprawę, bo to będzie dotyczyć cały Zielony Ład, wszystkie te ETS-y, emisyjność i to wszystko, to uderza w każdego, także w pana. Niech pan jest świadomy tego. I sprowadzanie towarów z Ukrainy, które nie są tak bezpieczne jak nasze europejskie, no to też uderzy w pana rodzinę, bo spożywając te produkty, no nie wiemy, na co tam będzie. No, dzisiaj wychodzi na to, że zboże techniczne stało się konsumpcyjnym w wielu przypadkach.
No to jest skandal rzeczywiście. No, to powinno być ścigane i mam nadzieję, że to zostanie ustalone, kto to narozrabiał tam w taki sposób. Marek Ustowski, Pomorska Izba Rolnicza, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
bardzo.
Wszystkiego
dobrego.
Pozdrawiam.